Przede wszystkim księdzu rektorowi za zaproszenie mnie tutaj i dziękuję też za zadanie tego tematu, który nie leży bezpośrednio w nurcie moich zainteresowań, aczkolwiek mam charakter buntownika i dlatego myślę, że dobrze się stało, żeby o tym powiedzieć i aby jasno też wyrazić opinię na temat tych działań. Będę czytać, żeby nie rozwlec. I tak jesteśmy już po czasie. Irreligia, definicja i znaczenie. Zacznijmy od teorii. Jako termin w kontekście przede wszystkim artystycznych działań pojawił się szerzej w Polsce wraz z działalnością naukową, ale nie tylko naukową, Kazimierza Piotrowskiego. Jego zainteresowania badawcze zyskały impuls po tak zwanej aferze irreligii, związanej ze zorganizowaną przez niego brukselską wystawą pod tytułem Irreligia – morfologia niesakrum w sztuce polskiej XX wieku na przełomie 2001 i 2002 roku, a także pod wpływem procesu sądowego Doroty Nieznalskiej. W tym czasie Kazimierz Piotrowski zaczął otwarcie występować w obronie wolności artystycznej i praw do symbolicznego wyrażania przez sztukę agresji wobec religii, tak w sferze teorii, jak i w praktyki, pisząc i organizując wystawy poświęcone temu problemowi. Kazimierz Piotrowski, tłumacząc przedrostek ir, łaciński przedrostek ir na wobec, definiuje irreligię jako przeciwstawienie religii, jako pojęcie relatywne, które daje uchwycić się jedynie w odpowiednim kontekście. Można powiedzieć zatem, że irreligia nie funkcjonuje bez religii. Jest reakcją na religię i tylko w związku z religią zyskuje swoje znaczenie. Jest zatem czymś wygenerowanym w odpowiedzi na religię. Jak pisze Aneta Szustak w tekście Irreligia na własne oczy, po obejrzeniu owej wystawy, o której wspomniałam, irreligijny, czyli niereligijny, niesakralny, tworzony bez intencji wyrażania kultu religijnego. W obszar postaw irreligijnych włączone są postawy ateistyczne, gnostyckie i ideologicznie pozbawione elementów mistycznych. I dalej, powołując się na definicję Kazimierza Piotrowskiego, irreligia lub bardziej odpowiednio postawa irreligijna jest stosunkiem do religii, który raczej zadaje pytania o podstawy doktryny religijnej, które są kultowymi więzami jednostki, niż kwestionuje istnienie obiektów wiary. Inaczej mówiąc, nie kwestionuje istnienia Boga w ogóle, ale krytycznie odnosi się do części dogmatów, podważa sens rytuałów czy moralnych nakazów. W tekście napisanym w roku 2012 na potrzeby grantu Locus Theologicus Sztuki, w którym brałam udział, na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, tekście o charakterze rewizyjnym, jaki napisał Kazimierz Piotrowski, promotor sztuki irreligijnej w Polsce, tekście, dodajmy, nieopublikowanym, Kazimierz Piotrowski analizował niezwykle precyzyjnie pochodzenie i znaczenie słowa irreligio w kontekście znaczeń występujących już w religii starożytnego Rzymu. Autor podaje, że termin ten oznaczał w łacińskim słowniku bezbożność czy niesumienność. Literalnie i pierwotnie irreligia obejmuje domenę działań aspołecznych, będących wyrazem dzikości, hardości czy perwersji, umiłowania grzechu, błędu i buntu. Była zatem lokowana w domenie negatywności bytu. Irreligię określa się jako prereligię, antyreligię, parareligię czy dereligię. Wszystkie te terminy lepiej lub gorzej, w zależności od konkretnego uchybienia obowiązującej religii, tłumaczą, czym jest, czy może być irreligia. Najlepszym jednak wyjaśnieniem jej genezy i funkcjonowania jest zawsze odwołanie się każdorazowo do samej, w danej chwili panującej religii, której ubliża w czymś irreligia. Bowiem przejawów jej trzeba szukać nie tylko w postawach jawnie wrogich religii, czy w otwartych deklaracjach odmowy służby Bogu. Pierwszym i najbardziej oczywistym irreligijnym działaniem jest bluźnierstwo. I nie ma potrzeby tutaj powtarzać wywodów rozpoczynających się od starotestamentowego zakazu bluźnierstwa Bogu, a nawet wspominania Jego imienia, po szeroką wykładnię znaczeń bluźnierstwa i jego konsekwencji określanych karami w prawie kanonicznym i świeckim, od okaleczenia ciała, nawet do kary śmierci przez spalenie na stosie jeszcze w wieku XVIII. Bluźnierstwo, które w wyniku demokratyzacji ustroju w wielu europejskich krajach ulegało zwolna coraz większej społecznej, jak i prawnej akceptacji. Irreligijną agresję łączy Piotrowski z ogólną tendencją XIX-wiecznych nacjonalizmów, które, jak pisze, cytuję, z wrogością odnosiły się do wszystkiego, co sprawiało wrażenie zagrożenia dla spoistości narodu i państwa. Ich celem była reforma obyczajowa w oparciu o powrót do pogańskich kultów germańskich, bałkańskich czy słowiańskich. Efektem tego coraz bardziej liberalnych społeczeństwach współczesnej Europy, w których stosunek do religii wydaje się być z dnia na dzień chłodniejszy, a irreligia zupełnie oswojona, pojawiają się coraz częściej postulaty tolerowania pełnej wolności do każdej religijnej prowokacji. Przyczyny. Przyczyn opisanych powyżej zjawisk należy upatrywać w przemianach, jakie dokonały się w Europie w ciągu ostatnich 200 lat i wciąż dokonują się na naszych oczach. Wnikliwie przeanalizowała je Marguerite Peters w książce pod tytułem Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia i mechanizmy działania. Ukazując procesy, jak zaznacza w przedmowie ksiądz Tadeusz Gus, radykalizacji rewolucji francuskiej, bolszewickiej, hitlerowskiej w postaci neomaterialistycznej rewolucji kulturowej neomarksizmu i postmodernizmu na skalę ogólnoświatową. Jako przyczyny obecnego stanu globalnej rewolucji kulturowej wskazuje ksiądz Tadeusz Gus deteologizację, depersonalizację, despirytualizację, deformalizację, pansekularyzację i unicestwienie zamiast postępu. Wszystkie wymienione zjawiska jako dekonstruujące, jako rozkładające na czynniki pierwsze, burzące kulturę, prowadzą ostatecznie do dehumanizacji, do unicestwienia, do zatarcia granicy między tym, co święte i tym, co świeckie, tym, co duchowe i tym, co materialne, mieszając wszystko, homogenizując kulturę, zrównując ze sobą wszystkie symbole jako równouprawnione w imię tak zwanej wolności czy prawa wyboru jednostki. Odwołajmy się jeszcze raz do słów księdza Tadeusza Guza, który w następujący sposób tłumaczy deteologizację. U samych podstaw tej obecnie globalnej rewolucji stoi nieunikniony rozdział kultury od teologii, nazywany także przez Adorna totalną sekularyzacją. Myśl o transcendentnym Stwórcy nie tylko nie służy dalszemu rozwojowi, lecz jest jego główną przeszkodą. Można więc powiedzieć, że człowiek w rozumieniu owej filozofii nie jest już częścią świata, nie jest obrazem Boga, a świat nie jest znakiem czy dziełem najwyższego. Teoria Adorna zaprzecza jakiejkolwiek teologicznej interpretacji rzeczywistości. W takim świecie nie ma miejsca dla Boga. Wraz z postępującą deteologizacją następuje zatracenie osoby ludzkiej, odduchowienie wszystkich istot żywych. Adorno stwierdza, nie istnieje żaden duch. Podobnie jak Nietzsche ustami szaleńca zakrzyknie, Bóg umarł, Bóg nie żyje. Czyż nie musimy sami stać się bogami, by tylko zdać się jego godnymi? Pyta dalej. Więc skoro nie ma Boga, to nie ma już miejsca na sakrum i profanum w tradycyjnym ujęciu Rudolfa Otto czy Eliadego, bo wszystko jest profanum, wszystko jest świeckie. Idea Boga przestaje być źródłem jakichkolwiek praw moralnych. Ogół ludzkości przestaje wierzyć w kosmiczny, bezwzględny porządek świata, bo go przestaje dostrzegać. Skutkiem tego jest rezygnacja z absolutnych wartości, odrzucenie wiary, religii i moralności. Skutkiem tego jest nihilizm po prostu, albo relatywizacja wszystkiego, co dotąd było uważane za istotne. Kolokwialnie mówiąc, co dla jednych jest święte, niech sobie świętym pozostanie, dla nas nie, więc nie widzimy powodu poszanowania tych śmiesznych mitów. Zauważmy jednak, że nawet niczeański Zaratustra nie czuł się na siłach oświecać pustelnika, a może, choć uważał ją za śmiesznostkę, jednak nie chciał odebrać mu wiary. Cytuję, w Takorzecze Zaratustra czytamy. I cóż robi święty w lesie? Zapytał Zaratustra. Święty odparł. Pieśni składam i śpiewam je, a gdy pieśni składam, śmieję się i płaczę. I pomruku jest cicha. Tak Boga chwalę. Śpiewem, płaczem, śmiechem i pomrukiem. Chwalę Boga, który jest moim Bogiem. Lecz cóż ty mi niesiesz w darze? Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, pokłonił się świętemu i rzekł. Czemże mógłbym ja was obdarzyć? Pozwólcie mi jednak odejść czym prędzej, abym wam czego nie odebrał. Nie wszyscy jednak odejdą jak Zaratustra w milczeniu, choć pamiętajmy, że milczenie Zaratustry jest w rezultacie tylko retoryczną figurą, a jego konsekwencje są nam bliższe niż ogół jest co sobie w stanie wyobrazić. Mechanizmy te widać właśnie w obrębie sztuki niesakralnej, jak już zostało powiedziane, sztuki nie kwestionującej istnienie Boga, ale naśmiewającej się z rytuału. Ale czy aby na pewno tak jest, że tylko o śmiech z rytuału chodzi? Nakreśliwszy pokrótce przyczyny globalne pojawienia się obecnie znacznej ilości wystąpień artystycznych wobec religii, i ograniczę się tutaj tylko do religii chrześcijańskiej, należy przeanalizować, w jaki sposób te artystyczne realizacje, czy same artefakty, lub też ich twórcy dotykają, naruszają, czy też występują przeciwko sakrum w swoich dziełach sztuki niesakralnej. Analizę wybranych działań artystycznych po 1989 roku odnoszących się do sfery sakrum, w tym polskiej sztuki, przeprowadził Jacek Zydorowicz w tekście Współczesne praktyki artystyczne wobec sfery sakrum. Od ateistycznych krucjat antyreligijnych po agnostyczne herezje dialogu. Zauważył, i nie można jego konstatacjom odmówić słuszności, że po roku 1989 artyści przestali angażować się w działania służące religii, a coraz częściej z religią polemizowali, wpisując się w ową postawę irreligii. Szczególnie na początku nowego stulecia dyskusje o sztuce w Polsce toczyły się pod znakiem precedensowej sprawy Doroty Nieznalskiej. Jej skazanie za obrazy uczuć religijnych i jej uniewinnienie po kolejnych apelacjach. Autor, nie roszcząc sobie pretensji do słuszności podziału, wyróżnia dwa typy artystycznych praktyk angażujących symbol religijny. Ateistyczną krucjatę, wykorzystującą element prowokacji o bluźnierczym charakterze, wykorzystującą religijną symbolikę celem zwrócenia uwagi bardziej na siebie niż na krytykowane zjawisko, oraz agnostyczno-dialogową, której potencjał obrazoburczy jest niekiedy równie znaczący jak w grupie pierwszej, ale której celem jest nie prowokacja, a powątpiewanie w słuszność fundamentalistycznych czy fanatycznych postaw religijnych. Postawa pierwsza jest przejawem buntu wobec religii, wobec postaw fanatycznych, ale paradoksalnie sama jest fanatycznym atakiem zaangażowanego w antyreligijną krucjatę artysty. Jak słusznie dostrzega autor przywołanego tutaj studium, najczęściej efektem silnego zaangażowania jest mierne dzieło. Cytuję, bardzo łatwo jest wzbudzić rezonans dotykając sakrum, ale trudno zrobić jest to nie trącając fałszywie brzmiących strun. To jest unikając łatwych i prymitywnych rozwiązań. Druga grupa zdaniem autora w sposób bardziej inteligentny wskazuje na problem społeczny związany ze sferą religii. Warto jednak zwrócić uwagę na podkreślaną przez Zydorowicza, jak i Piotrowskiego postawę artystów i jej znaczenie jako zasadnicze dla powstania dzieł o irreligijnym charakterze. Postawa ta jest różna od skrajnie agresywnej wobec religii po obojętną niemal, uznającą religię za element kultury, równorzędny z innymi, postawy, która wywodzi się z relatywizacji religii i która tę relatywizację może jeszcze u odbiorcy pogłębić. Piotrowski twierdzi, że, cytuję, większość obecnych w tym teście, mu pisze o wystawie, którą zorganizował w Brukseli, artystów sprawiła wrażenie areligijnych, czyli nie manifestujących otwarcie w swojej wrogości wobec religii, akceptując po prostu relatywną, kontekstową definicję socjologów. Nie sposób było dokonać precyzyjnego pomiaru religijnego czy irreligijnego uniesienia artystów, poddanych logice gry. Trudno było badać ich prawe czy nieprawe sumienia, zmierzyć natężenie ich słusznej czy patologicznej gniewliwości, nienawistnej wrogości, ignorancji, cynizmu czy po prostu lenistwa i lekkomyślności w dowcipkowaniu i okazywaniu braku szacunku religii. Pomijając ton wypowiedzi wyraźnie usprawiedliwiający powstanie owej wystawy, której organizacja wypływać miała z naukowych podstaw i nie miała nikogo obrazić w swoim założeniu, trzeba zwrócić uwagę na określenia, które w tej wypowiedzi padają. Określenia dotyczące postawy wobec religii, czyli postawy irreligijnej, której wyrazem była owa twórczość. Gra, czyli polemika z religią podejmowana na różnych poziomach zaangażowania emocjonalnego artysty, od patologicznego gniewu i nienawistnej wrogości przez ironizowanie i dowcipkowanie po ignorancję, cynizm i zwykłe zaniedbanie. A wszystko to spaja jeden wspólny mianownik – okazanie braku szacunku religii. Można zatem uznać, że istnieje grupa artystów, czy ludzi w ogóle, którzy z mniej czy bardziej uzasadnionych powodów, w imię ideologii własnej i własnych przekonań, powodowani czymś, co wpłynęło na ich formację duchową, intelektualną, a także uwikłani, jak my wszyscy tutaj, w kulturowy kontekst globalizacji i naznaczony homogenizacją czy McDonaldyzacją kultury, jak ją nazywa Georg Ritzer, mają wewnętrzną potrzebę okazywania braku szacunku religii. Oczywistym jest, że realizowanie potrzeby okazywania braku szacunku czemukolwiek lub komukolwiek jest w jakimś sensie ułomnością ducha czy charakteru, bo przecież jak ktoś nie chce obrażać, to nie obraża, a jak nie chce okazać szacunku, to milczy. Manifestowanie zaś braku szacunku jest celowym działaniem i działaniem świadomym i nie takim znowu niewinnym. Niezależnie od pobudek, jakimi kierują się owi twórcy, niezależnie od tak zwanej dobrej wiary, jaką się kierują, albo chęci diagnozowania społecznych nastrojów, czy też potrzeby komentowania społecznej sytuacji, zwrócenia uwagi na istotne ich zdaniem problemy, trzeba, będąc niejako po drugiej stronie barykady, postawić pytania. Po pierwsze, dlaczego tak chętnie artyści odwołują się do religijnego symbolu, podpinając go pod niego różnorakie treści, niby to komentując lub krytykując zaistniałą w kraju sytuację? Drugie, jakie konsekwencje niosą wspomniane działania? I trzecie, najważniejsze, jak zareagować na to zjawisko? Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy się odwołać do przyczyn globalnych, które tu już zostały nakreślone. W tym kontekście odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi, dlaczego nie? Czy inaczej, bo chcę, albo bo mogę, albo jeszcze inaczej, bo kto mi zabroni? Odpowiadając na pytanie drugie, czyli próbując wskazać konsekwencje, jakie niosą ze sobą działania artystyczne o charakterze irreligijnym, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, iż ugruntowują one i potwierdzają słuszność obowiązujących postulatów doby konsumpcji o równości wszystkich symboli i cicho, a czasem głośno, wdzierają się do psychiki odbiorcy, powodując w nim przyzwyczajenie i powolną akceptację, przyzwolenie na dewaluację czy deprecjację symbolu wiary lub religii. Kazimierz Piotrowski określa te konsekwencje jako anestezję uśpienie, oswojenie z irreligią. Estetyczny bowiem wymiar obrazu irreligijnego budzić może oswojenie treści obrazoburczej, którą z czasem przestaje się dostrzegać, próbując widzieć w niej pozytywne jedynie znaczenie krytyki stosunków społecznych generowanych przez kajdany religijnych nakazów. W tym kontekście jawny atak na religię i działania pseudoartystyczne Andreasa Serrano, nie będę nawet cytować tytułu tego dzieła, ale na pewno jest Państwu znane, z 1989 roku, taki jawny atak jest chyba nawet mniej niebezpieczny niż estetyczne realizacje Giuseppe Veneziano, umieszczające postać Chrystusa wśród tak zwanych celebrytów współczesności. Artystyczne wizje drwiące po cichu, ale jednakowo z Hitlera, Macedonga i Matki Bożej czy chrześcijańskich świętych, których tradycyjna ikonografia zostaje przebudowana w cukierkową, popkulturową wizję zmiksowanego świata wymieszanych symboli. Są miłe dla oka, zabawne nawet, dobrze namalowane, a wizja artysty jest spójna i konsekwentna. Zauważmy jednak, że jest czymś, co można określić za Baudrillardem symulacrum rzeczywistości, kopią kopii bez oryginału. Symbolika chrześcijańska zostaje zanurzona w sferę komercji i konsumpcji, dewaluuje się do poziomu marki, metki czy etykietki. Baudrillard nazywa to żałobą po obrazie. Pisze, zdaje się, że nie pozostaje nam już nic prócz niekończącej się retrospektywy tego, co nas poprzedziło. Cytowanie, symulowanie, powtórne przywłaszczanie. Sztuka współczesna przywłaszcza sobie w sposób mniej czy bardziej ludyczny, mniej czy bardziej kiczowaty, wszelkie formy i wszelkie dzieła należące do bliskiej lub dalszej przeszłości, a nawet współczesności. Cytowanie, o którym mowa, jest jednak powierzchowne i bazujące jedynie na podobieństwie formalnym. Polega na czerpaniu z wzorców, przetwarzaniu, przegrupowywaniu najczęściej bez żadnej intelektualnej głębi. Prace Giuseppe Veneziano, kopiujące Rafaela czy Michała Anioła, nie są odkrywcze. Ani nie posiadają znaczącej treści. Można je porównać do pochodu celebrytów w barwnym karnawałowym korowodzie. Ale pamiętać należy, i proszę wybaczyć kolokwializm, że w tym banalnym pitu-pitu znalazł się Chrystus. Podmieniony w kopiach rafaelowskiej wizji na Hitlera czy Supermana. Raz bandyta, raz bohater. Czyli kto? Dość powszechne porównywanie osoby Jezusa do bohatera popkultury czy gwiazdy sportu dodatkowo nie jest niczym nowym. Wszystko to już było, nawet na polskim gruncie, żeby wspomnieć pracę, performance Zbigniewa Warpechowskiego Champion of Golgota z 1978 roku, który miał krytykować brak pogłębionej refleksji i duchowego doświadczenia Drogi Krzyżowej. Cytuję autora tego dzieła. I stąd wynikało przeniesienie kostiumu Chrystusa w kostium czempiona sportowego jakiegoś idioty, tłumaczy nam autor tego, co Państwo widzicie. Oczywiście należałoby postawić pytanie, czy przebranie Chrystusa w strój idioty może rzeczywiście czyjeś bałwochwalstwo obnażyć? Nic nie było. Czyli poprzedniego nie było widać? Tu mamy Giuseppe Veneziano w takim razie, o którym mówiłam. A tutaj Warpechowski. Dość powszechne też jest odwrócenie porównania. Giuseppe Veneziano stosuje połączenie Chrystus celebryta, odnosząc się jedynie do Chrystusa historii, a nie do Jezusa historii, a nie do Chrystusa wiary. Stosuje też połączenie, porównanie odwrócone, celebryta Chrystus. Umieszczając na chuście świętej Weroniki, twarz Micka Jaggera podnosi celebrytę do rangi świętości. Oczywiście jakiejś świeckiej świętości, ale posługuje się chrześcijańską ikonografią. Ten sam zabieg stosuje polski artysta Bartłomiej Jarmoliński w cyklu Santo Subito Sacrum Commercium, powstającym około 2011 roku. Jest to cykl portretów współczesnych świętych popkultury. Przedstawia świętość, której rozumienie dalekie jest od świętości chrześcijańskiej. Święci, ikony popkultury, ikony mody, uznani za życia, za autorytety, lansowani jako wzory przez media. Ich nagła śmierć zostaje wyniesiona przez media do poziomu tak znaczącego wydarzenia, że podnosi ich samych, uświęca ich, a nawet ubóstwia. Przez artystę przedstawieni są jako ofiary rozgłosu i męczennicy medialnego sukcesu. Bartłomiej Jarmoliński czyni z nich świętych patronów różnych grup społecznych. I tak oto Freddie Mercury jest patronem bezpiecznie kochających. Marilyn Monroe patronką polityków, James Dean patronem kierowców, a Lady Diana patronką paparazzi. Tylko co z tej prowokacji wynika? Zmarły na AIDS homoseksualista, kochanka prezydenta USA, uciekająca z kochankiem Diana, stają się świętymi, bo ich sposób życia, który przecież ogólnie nie jest akceptowany, doprowadził do ich śmiertelnego zejścia. Wizja to jest dość przewrotna i jednostronna, gdzie świętość nie jest definiowana jako wzór cnót, lecz jako prawo do tak zwanej wolności, prawo do robienia tego, co się komu podoba, z pominięciem praw moralnych. Co gorsza, wizja jest ciekawa estetycznie i zaangażowana społecznie w komentarz piętnujący nagonkę na osobę publiczną. Na pierwszy rzut oka staje w obronie człowieka, ale należy zapytać, czego naprawdę broni. Jak już zostało wyżej zaznaczone, religia ma charakter odtwórczy, wtórny, pojawia się jedynie w kontekście religii. Nawiązania zaś do sztuki dawnej, postaci współczesnych celebrytów, pokazywani jako uświęconych lub wyśmianych w jednym szeregu ze świętymi, czy samym Chrystusem, coś mi się tutaj, przepraszam. Ma charakter naśladownictwa, jest kopią kopii, jest jakimś symulakrem. Czy zatem, stawiamy pytanie zasadnicze, jest to rzeczywiście twórczość, czy jest to jakaś nowa jakość? Odwołać się w tym miejscu wypada do słów samego Giuseppe Veneziano, który mówił w jednym z wywiadów: moja idea sztuki jest bardzo prosta. Lubię sztukę bezpośrednią i łatwą do zrozumienia. Sztukę transmitującą jakieś informacje. Jeśli sztuka nie może zmienić świata, to niech przynajmniej spróbuje wstrząsnąć sumieniem. Lekko, łatwo i przyjemnie, a przy tym wstrząsająco dla sumienia. Jest w tym założeniu chyba jakaś sprzeczność, której nie trzeba komentować. Łatwy jest do zrozumienia także przekaz cyklu Świętej Komercji Bartłomieja Jarmolińskiego. W gruncie rzeczy obaj artyści posługują się pewnym banalnym i oczywistym stwierdzeniem, że celebrytów się kocha jak świętych. Nie ulega wątpliwości, że uznanie w sposób przewrotny Lady Diany za patronkę grupy ludzi, która przyczyniła się do jej gwałtownego zejścia z tego świata, czy Jamesa Deana, który zginął w wypadku z powodu nadmiernej prędkości, za patrona kierowców, jest karykaturą świętości w chrześcijańskim rozumieniu. Jest satyrą na ubóstwienie celebrytów, na to współczesne neopogaństwo wzdychające do tak zwanych ikon stylu, współczesnych złotych cielców. I może mogłoby być postrzegane w kontekście pozytywnym, ale pamiętajmy, jest też satyrą okrzyku Santo Subito po śmierci Jana Pawła II i w ten sposób stawia na równi ubóstwienie celebrytów z uznaniem świętego naszych czasów. Zrównuje religię chrześcijańską i odruch serca jej wyznawców modlących się na placu świętego Piotra, ich prawdziwą wiarę w świętość papieża z popkulturową fascynacją. Samo już to zestawienie ma w sobie element deprecjonujący świętość. Oczywiście przykłady dzieł sztuki i nazwiska irregulares, jak nazywa tych artystów Kazimierz Piotrowski, którzy posługują się chrześcijańską symboliką w celach rozmaitych, można by wymieniać bez końca, niestety. I nie zawsze warto to czynić, gdyż paradoksalnie niektóre niezrealizowane projekty właśnie dzięki cenzurze i zakazom zawdzięczają swoją nośność i siłę wyrazu oraz społeczny rezonans, jak pisał o niezrealizowanym projekcie Minaret Joanny Rajkowskiej Jacek Zydorowicz. Im więcej mówi się, tym więcej artysta zyskuje, a religii się bardziej ubliża. oburzenie, słuszne bez wątpienia, generuje jednak większe zainteresowanie. Skandal jest tym większy, im więcej się o nim mówi, a przecież to o skandal chodzi. Odpowiednio nadęty doprowadzi do tego, że nawet nieprzekonani będą bronić pokrzywdzonego prowokatora. Odwołajmy się jeszcze raz do słów Jacka Zydorowicza, który tak pisze o sytuacji Doroty Nieznalskiej. Dzisiaj pisze. Sytuacja z perspektywy czasu wydaje się mocno niefortunna. Oto młoda artystka weszła w obieg medialny i artystyczny za pomocą dość słabej pracy, napędzając przeciw sobie sporą część opinii publicznej. Choć akurat nie za jakości artystyczne wytoczono jej proces, to krytykom i ludziom sztuki generalnie wypadało stawać po jej stronie. Była represjonowana i zresztą czynili to z zaangażowaniem. Atmosfera cenzorska sprawiła, że niestosowna wydała się wówczas krytyka tej pracy. Nikt nie chciał być kojarzony z inkwizycją. Jednak odpowiedzieć na najważniejsze pytanie trzeba. Jak reagować, skoro oburzenie i gwałtowna reakcja powoduje polaryzację postaw, generuje odruch obrony, marnych artystycznie realizacji i w imię tak zwanej wolności? Zresztą owa wolność artystyczna jest jedyną linią obrony tworzących artystów w obszarze i religii. No i w tym miejscu musi pojawić się moja osobista refleksja. Otóż prowadząc zajęcia z historii doktryn artystycznych na UKSW, od wielu lat podejmuję temat twórczości religijnej i zaobserwowałam skrajne reakcje studentów na prezentowane dzieła. Byli tacy, którzy wybuchali śmiechem. Byli tacy, którzy komentowali fajne. Byli tacy, którzy nie chcieli patrzeć. Zdarzyło się nawet, że wstrząs spowodował wyciągnięcie na zajęciach różańca i rozpoczęcie modlitwy. Celem tych zajęć było wywołanie naukowej dyskusji na temat prezentowanych artefaktów. A ponieważ nikt nie znalazł się, kto chciałby stawać w obronie artystów i religijnych, dyskusja potoczyła się w kierunku poszukiwania merytorycznych argumentów przeciw oglądanym dziełom z zupełnym pominięciem argumentu wolności artystycznej do wyrażania własnych przekonań przez artystę. Prowadzona przez studentów analiza wspomnianej brukselskiej wystawy i religia w sposób jasny i rzeczowy wykazała niespójność koncepcji z jej teoretycznym objaśnieniem przez kuratorów. Podnoszono fakt, iż niesłusznie coś, co z założenia jest niesakrum, wprowadzono do świątyni, bo wystawa była prezentowana w świątyni, wzmacniając w ten sposób jeszcze bardziej obrazoburczy efekt. Ktoś w końcu zadał kluczowe pytanie. Po co my, Polacy, pokazujemy krytykę światu, krytykę samych siebie i swojej zaściankowości, wyrażanej w tym wypadku krytyką, jak twierdził kurator, ludowej pobożności? I dalej, kto za to zapłacił? Jak mi się wydaje, tutaj właśnie należy poszukiwać klucza do odpowiedzi na trzecie pytanie o reakcję na jej religię, o reakcję katolicką na obrażanie religii, na wyśmiewanie obrzędów, na deprecjonowanie symboli. Jedynym sposobem jest naukowa analiza, merytoryczna ocena wartości artystycznej, jasne wykazanie ignorancji artysty czy braku wiedzy. Należy wskazać, czy w ogóle mamy do czynienia z dziełem sztuki, czy działania te podejmowane są twórcze, czy są nowatorskie, czy stoi za nimi jakaś treść. Bo jak się okazuje, najczęściej są to zabiegi mierne artystycznie, nędzne intelektualnie, obliczone jedynie na skandal, który zagwarantuje artyście, że zostanie zauważony. I chciałabym się posłużyć jednym przykładem. Adam, widać, Rzepecki. Matka Boska z domalowanymi wąsami, wykonana w 1982 roku i zaprezentowana również na wspominanej wystawie Irreligia. Nawet jeśli artysta zarzeka się, że nie jest to plagiat Monalizy z wąsami, dzieła Marcela Duchampa z 1919 roku, tylko świadome nawiązanie i tłumaczy, że, cytuję, Monaliza z wąsami to była reakcja anarchizujących dadaistów w czasie I wojny światowej na sztukę tradycyjną salonową. Moja praca powstała jako odpowiedź na sytuację, w jakiej znalazła się sztuka w stanie wojennym. Po pierwsze, to nie Duchamp wymyślił ośmieszenie obrazu, ale w 1883 roku Eugène Bataille już wykonał takie dzieło, przedstawiając Monalizę z fajką i podpisując ten obraz śmiech. Więc Duchamp go powielił, domalowując wąsy i dopisując, mamy tutaj skrót poniżej zamieszczony, który wyraża pewne zdanie w języku francuskim, które ma wyraźnie bardzo silny erotyczny podtekst, który miał się odnosić do być może homoseksualizmu Leonarda. Oczywiście są to pewne hipotezy, a więc Bataille ośmieszył dodaniem fajki, Duchamp ośmieszył wymalowaniem wąsów i bardzo niedwuznacznym komentarzem. Co jest zatem tym twórczym działaniem w tym dziele? Czy to Bataille'a, który chociaż był pierwszy w swoim obrazoburstwie, Duchampa, czy naszego rodzimego Adama Rzepeckiego? Gest profanacji dzieła. Gest, który to Rzepecki powielił, zrobił plagiat plagiatu, atakując obraz ważny w kościele i kulturze polskiej. Nie ma w tym nic z nowatorstwa ani twórczości. Jest tylko kopiowanie czyjegoś gestu. Gest Duchampa obrażał Leonarda. I jedyną słuszną ideę arcydzieła, którego leonardowska Monaliza jest uosobieniem. A gest Rzepeckiego atakuje ikonę przedstawiającą Maryję, Matkę Chrystusa. Zwróćmy uwagę na tytuł dzieła. Matka Boska z wąsami, czyli osoba z wąsami, osoba konkretna, a nie, jak twierdzi autor, obraz, który jest jakąś personifikacją czy alegorią sytuacji artystów w czasach PRL-u. Nie jest to nawet obraz personifikujący Kościół, który, jak Rzepecki sugerował w cytowanym już wywiadzie, wtłaczał artystów w jakieś skostniałe ramy. Cytuję słowa artysty. Moja praca powstała jako odpowiedź na sytuację, w jakiej znalazła się sztuka w stanie wojennym. To znaczy, pyta dziennikarz, z jednej strony popierali ją czerwoni, reżim, z drugiej czarni, Kościół. Nagle Kościół otworzył drzwi artystom, którzy nie bardzo mieli się gdzie podziać. Licząc na apanaże, robili sztukę na zamówienie i często, jak czas pokazał, nieuczciwą. Wielu, gdy nastała demokracja, pokazało Kościołowi figę, umykając spod jego skrzydeł. No i tutaj właśnie ten obraz, który Państwo widzicie, miał być krytyką tegoż, tej sytuacji, zdaniem artysty. Pomijając w tym miejscu teologię ikony, którą jest częstochowski obraz, teologię, która jasno obnażyłaby, na czym wąsate bluźniarstwo polega. Bo ateista czy gnostyk powie, że nie wierzy i że nic nikomu się nie stało, bo to są tylko niewinne wąsiki na kopii jednego z wielu obrazów przedstawiających postać historyczną. No więc na potrzeby ateisty odłóżmy wiarę na bok i zwróćmy uwagę, że mówimy o postaci historycznej. Podejdźmy do sprawy naukowo. Atakowanie obrazu przedstawiającego Maryję można rozpatrywać bowiem w perspektywie antropologicznej, którą naświetlił w swojej książce Hans Belting w Antropologii obrazu, szkice do nauki o obrazie. Wspomniany autor, analizując funkcję obrazu jako reprezentacji ciała i jako reprezentacji osoby w kulturze na przestrzeni dziejów, w przekonujący sposób udowadnia, że portret można określić jako medium ciała, że portret wkracza w miejsce ciała, rozszerzając czasowo i przestrzennie jego, czyli ciała, obecność. Hans Benedict powołał się przy tym na Leone Battista Albertiego, autora pierwszego nowożytnego traktatu o malarstwie, który w tym teoretycznym tekście formułował myśl o tym, że ciało człowieka, które jest uważane za reprezentację osoby, żyje dalszym życiem po śmierci tej osoby dzięki materialnemu wizerunkowi, portretowi właśnie, i dzięki odbiorcy, który ten portret ogląda. Portret jest więc upamiętnieniem osoby. Hans Belting pisze w kontekście obrazów, portretów ludzi już nieżyjących, którzy dzięki wizerunkowi otrzymują nieśmiertelność, bo portret jest nieśmiertelnym ciałem. Prawdziwy sens obrazu polega na odzwierciedleniu czegoś, co jest nieobecne. Co zatem może istnieć wyłącznie dzięki obrazowi? Stosując metodę antropologiczną w interpretacji obrazów, ksiądz Norbert Mojżyn szeroko omawiał akty wandalizmu i niszczenia pomników czy portretów Kaddafiego w sposób następujący. W sensie politycznym i medialnym egzekucja dyktatora nastąpiła znacznie wcześniej niż jego rzeczywista egzekucja. Kiedy dokonywano ostentacyjnego niszczenia pomników i wizerunków przywódcy? Niszczenie obrazów dyktatora jako symboli znienawidzonego porządku odbywało się niemal za każdym razem w przestrzeni publicznej, na oczach zgromadzonego tłumu, często przed obiektywami kamer i aparatów fotograficznych. Towarzyszyło temu potężne wzburzenie. We wspomnianym tekście ksiądz Norbert Mojżyn pisze, że ikonoklaści atakujący obrazy w różnych epokach i miejscach, choć postulowali, że są to jedynie wyobrażenia na deskach czy murze, zawsze koncentrowali się na atakowaniu twarzy osoby, na wykłuwaniu oczu lub na zaklejaniu ust. Zauważmy, że osoby oskarżone w mediach, jeszcze nieskazane, ukazuje się z czarnym paskiem na oczach. To jest to samo działanie. Ikonoklastom, pisze dalej, chodzi po prostu o usunięcie archetypu wizerunku, usunięcie potencjalnej obecności wyobrażonego, o ubezwłasnowolnienie ducha wizerunku. W oczach i twarzy wizerunku kryje się niebezpieczeństwo, że wyobrażona postać żyje. Oczy ożywiają wizerunek w takim samym stopniu, jak rzeczywista twarz ożywia realnego człowieka. Wspomniany już Hans Belting wprowadza rozróżnienie między obrazem a jego medium, czyli deską czy kamieniem, zaznaczając, że obraz realizuje się dzięki patrzącemu. A akt zamazywania twarzy, malowania po twarzy, czy dodania wąsów kobiecie, interpretuje jako akt agresji wobec osoby. Znamy takie akty agresji z własnego podwórka i to całkiem niedawno. 1 października 2015 roku portal nto.pl zamieścił informację o ukaraniu mandatem 150-złotowym pewnego Opolanina, który domalował wąsy na wyborczym plakacie Marcina Ociepy, kandydata do Senatu. Chodziło oczywiście o niszczenie mienia, ale czemu znowu są wybrane wąsy? Przecież nie o wąs chodzi, a o dotknięcie twarzy, tej najważniejszej części stanowiącej reprezentację osoby. Malowanie po twarzy to nie jest dziecinne ośmieszanie, ale atak na osobę, na wizerunek, na obraz, który usiłuje się zniszczyć. Wobec powyższego wyjaśnienie autora Matki Boskiej z wąsami wydaje się słabe i miałkie. Może intencja była inna, lecz w świetle wielowiekowych uwarunkowań kulturowych akt ów należy interpretować jednoznacznie jako atak na osobę Matki Bożej. A wybór dzieła mający tak wielkie znaczenie dla polskich katolików to także atak na nich samych, na ich szczególny rodzaj szacunku i czci, jakim otaczają ów obraz. Jest zatem wielce wątpliwe, czy można w ogóle mówić w tym miejscu o twórczym dziele sztuki, które gest Duchampa czy Bataille zwyczajnie plagiatuje, nie wnosząc jednocześnie żadnych nowych treści poza atakiem na obraz, wizerunek i uobecnienie osoby. Jaskrawym przykładem tego typu działań jest performance Dominika Złotkowskiego, którego ja tu Państwu nie pokażę. Możecie sobie obejrzeć, jak ktoś bardzo chce, na YouTube. Pod tytułem Santo Subito. Jest to niszczenie figury Jana Pawła II jako symbolu zła, jak twierdzi artysta, który pastwi się nad gipsowym wizerunkiem Jana Pawła, wydłubuje usta, po kolejnie wyłupia oczy, okruchami gipsu sypie, plując na oczy widzów, następnie wkleja oczy wyłupione plastikowej lalce, dokleja włosy, maluje usta, pokrywa złotą farbą, w końcu rozbija sam, zajmując miejsce owej figury. W antropologicznej perspektywie Złotkowski, atakując obraz, atakuje osobę w identyczny sposób, jak wzburzony tłum atakował pomniki Kaddafiego, z tym, że Złotkowski rości sobie pretensje do twórczości. performance ten, powiedzmy to jasno, nie jest żadnym artystycznym działaniem, a zwykłym aktem wandalizmu, typowym i dość powszechnym atakiem na obraz, jakich spotykamy w przestrzeni publicznej czy w sieci bardzo wiele. Wróćmy jeszcze jednak na momencik do wąsów i do wykorzystywania symboli religijnych w różnych artystycznych działaniach, jak na przykład wspomniane podszywanie się pod świętych, o którym była już mowa. Jest jeszcze bowiem jeden aspekt tych działań, który należy zauważyć. Podpisujący się inicjałami MK autor artykułu z 14 sierpnia 2014 roku, który znajdujemy na portalu dla ludzi biznesu e-Biznes Polska, pod tytułem Przypnij wąsy Monalizie, rzecz o brandjackingu, pisze. Kiedy w 1919 roku prowokator Marcel Duchamp sparodiował ikonę europejskiego renesansu, obraz pędzla Leonarda da Vinci, Mona Lizę, nikt nie przypuszczał, jak wiele będzie miało to wspólnego z dzisiejszym przejmowaniem marki przez jej odbiorców. Okryta majestatem geniuszu, straciła przecież nieco ze swojego nieziemskiego polotu. Opisując mechanizmy działania brandjackingu, brand, marka plus hijacking, porwanie, czyli kradzenia marki, zasadniczo mającego na celu zaszkodzenie firmie lub konkretnej osobie, pokazuje, że wykorzystywanie cudzego logo, znaku towarowego, marki, właśnie nawet jej elementu, przeinaczenie jej, ma konkretny skutek dla parodiowanej marki, skutek obniżający jej niekiedy przez wiele lat budowaną wartość. Ośmieszenie marki jest jednym z narzędzi niszczenia konkurencji. Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, że owe pseudoartystyczne działania mają w sobie coś z brandjackingu. Jeżeli potraktujemy temat marketingowo, spojrzymy na Kościół jako na instytucję o niewątpliwie najdłuższej w Europie tradycji i na jej ugruntowaną markę, na ten najlepiej rozpoznawalny znak na świecie, czyli krzyż. Nie będzie nas dziwić fakt, że jest on niezwykle łakomym kąskiem dla tych, którzy chcą na tym rynku zaistnieć. Wykorzystanie krzyża w mniej czy bardziej obrazoburczy sposób w reklamie, modzie, designie, nawet w sztuce jest niczym innym jak kradzeniem marki, które może świadczyć o artystycznej niemocy. Reasumując, należy bardzo wyraźnie podkreślić, że często działania, o których była mowa, niewiele ze sztuką mają wspólnego, a z kulturą wysoką zupełnie nic. Są gestem banalnym, czynionym często zwykłym plagiatem. Nie może więc być mowy o twórczości artystycznej, a skoro nie jest to artystyczna twórczość, bo brakuje w niej elementu kreacji, to argument prawa do wolności artystycznej wypowiedzi przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Kiedy zareagować? Gdzie jest granica, której nie wolno przekraczać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wszędzie tam, gdzie kończy się sztuka wysoka, a zaczyna się agresja wobec symbolu, profanacja symbolu czy próba dewaluacji symbolu. Wystarczy ją tylko jasno zdefiniować, a następnie podjąć odpowiednie kroki. Najpierw medialne, a następnie prawne, z których te pierwsze zapewne będą o wiele bardziej skuteczne i dotkliwsze, jeśli upublicznią prawdę o pseudosztuce pseudoartysty. Na koniec należy wyrazić, a przynajmniej próbować postawić postulaty, które powinny być pomocne w reagowaniu na otwarte ataki i czającą się z cicha twórczość irreligijną. Pierwszym z nich jest postulat badawczy. Odkrywać, odkładając na bok obrazy uczuć. Obnażać, analizować i wyjaśniać, pokazując prawdę o irreligijnym artefakcie. Należałoby powołać radę, konsylium, złożone z historyków sztuki, kulturoznawców, artystów i teologów, którzy by prowadzili takie badania, jasno definiując, z czym mamy do czynienia. Drugim jest postulat dbałości o sztukę wysoką, jakość sztuki sakralnej i religijnej, o czystość treści i jakość materiałów, z jakiej są wykonywane sakralne dzieła i dekoracje okolicznościowe, abyśmy nie widzieli takich rzeczy. Trzeba szczególnie podkreślić, że działania religijne dotyczą nie tylko sztuki stającej wobec religii, ale niekiedy sztuki czy produkcji rzemieślniczej będącej w obrębie kościoła, czy aspirującej do bycia w kościele. I trzeci, to może już znowu nie macie państwo, nie wiem coś, to może nie ma być. O. zwłaszcza ten święty Sebastian jako poduszka na szpilki. A kubek można kupić w sklepie z dewocjonaliami w Warszawie na ulicy Miodowej. Trzeci argument, najważniejszy i najtrudniejszy. Należy podjąć próby stworzenia międzynarodowego prawa chroniącego symbole religijne, aby podobnie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która chroni flagę i godło narodowe, nie mogły być wykorzystywane do innych celów niż kultowe. Na tym zakończę, pomijając pozytywne przykłady. Dziękuję bardzo.